Pokój braciom i siostrom. Choć na koniec, ale Pan Bóg tak pokierował nasze kroki, że przyjechaliśmy do Białogardu. Bardzo się cieszymy z tego powodu. Przy okazji, ponieważ wyjechaliśmy później z Krakowa, chociaż sądzę, że z tego co wiem, brat z Krakowa już tutaj służył, więc z pewnością przekazywał pozdrowienia od zboru krakowskiego. Ale my, będąc w czwartek wieczorem, mamy to najbardziej świeże i gorące pozdrowienia. I rzeczywiście bracia zgromadzeni w Krakowie na nabożeństwie czwartkowym prosili, aby szczególnie od tych właśnie braci, tej garstki, dlatego że w czwartek raz, że niewiele się zgromadza, to chyba wszędzie w tygodniu jest kłopot, a poza tym część wyjechała już na konwencję w Białogardzie, w celu urlopowy, ale ci, którzy zostali, prosili bardzo gorąco, aby do was tutaj przywieźć życzenia obfitych łask i błogosławieństwa Bożego. Drodzy w Chrystusie, braterstwo. Apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w czwartym rozdziale, a w pierwszym wersecie powiada, że tak niechaj myśli każdy o was jako o szafarzach tajemnic Bożych. Nie ten werset będzie podstawą moich rozważań. Od niego chciałem tylko zacząć. Bo w nim apostoł święty Paweł wspomina, że są w Piśmie Świętym tajemnice, których my, jako spłodzeni z Ducha Świętego, mamy być szafarzami. Tych tajemnic jest dużo. Nowy Testament szczególnie wspomina o dwóch przeciwstawnych tajemnicach. Z jednej strony ten sam święty Paweł apostoł powiada, że tajemnicą Bożą, która w nowym wieku, w wieku Ewangelii, stała się objawioną członkom pańskiego ciała, jest właśnie fakt, że Chrystus jest w was. To znaczy tajemnica prawdziwego Kościoła Bożego, o czym brat w poprzednim wykładzie już wspominał. Przeciwstawną tajemnicą, która również w tym wieku, w wieku Ewangelii, została objawioną. No, wcześniej nie mogła być, bo tajemnica nierządnej niewiasty nie była faktem. Odstępczy Kościół mógł się zrodzić wówczas, kiedy pojawił się Kościół prawdziwy, nie wcześniej. A ten pojawił się wtedy, kiedy została zrodzona jego głowa, to jest nasz Pan Jezus Chrystus. I drodzy braterstwo, chciałbym, abyśmy porozmawiali o tej pierwszej tajemnicy. To jest o Chrystusie, o Syjonie, poza figuralnym Syjonie. I porozmawiali z punktu widzenia proroka Izajasza, człowieka, który przez wielu zwany jest ewangelistą, ale nie nowego, ale Starego Testamentu. I drodzy braterstwo, za podstawę naszych obecnych rozważań, no nie wiem, na ile czas pozwoli mi je zakończyć, być może będę później wskazywał tylko niektóre przesłanki, które jeszcze pozostaje pod rozwagę. Chciałbym, aby stanowiły słowa proroka Izajasza zapisane w rozdziale 66, a jest to rozdział pierwszy czy ostatni? Ostatni, prawda? 66 rozdziałów. Tak przynajmniej podział został dokonany. W 66 rozdziale proroctwa Izajasza, w wersetach 6, 7 i 8, mamy zapisane słowa, które odczytam w przekładzie Biblii Warszawsko-Praskiej. Moim zdaniem ten przekład, akurat jeżeli chodzi o ten zapis, moim zdaniem wydaje się dosyć ciekawy, a brzmi tak: lecz oto głosy i zgiełk jakiś z miasta, a ze świątyni słychać wołanie. Otóż to głos Pana. Biblia w tysiąclecia w tym miejscu użyje słowa Jahwe. To głos Jahwe, czyli Boga Wszechmogącego, prawda? Bo słowo Pan ma różnorakie znaczenie. Czasami trudno nam odnieść, o kim w zasadzie jest mowa. Ale tutaj tłumacze pozostawiają nas bez wątpliwości. To głos Jahwe, Boga Wszechmogącego, który swoim wrogom począł właśnie wymierzać zapłatę. Zanim odczuła skurcz ciała, już porodziła. Zanim naszły ją bóle, już na świat wydała syna. Pomijam werset 7, czytam werset 8. Bo Syjon tylko poczuł bóle, a już zrodził swych synów. I drodzy braterstwo, gdybym miał nazwać swój temat, gdyby ktoś chciał zapisać, to nazwałbym go tak: potomstwo Syjonu. Zagadkowe proroctwo. Prorok Izajasz przedstawia nam wizję rodzącego swe dzieci Syjonu. I to powiedzielibyśmy w okolicznościach dość nietypowych. Przede wszystkim dlatego, że proroczy opis narodzin, jaki przedkłada nam pod rozwagę prorok Izajasz, w dość istotny sposób różni się od zwykłego porodu, który zazwyczaj w naturze poprzedzony jest występującymi przy tej osobności bólami. A prorok powiada, że zanim odczuła skurcz ciała, prawda? Czyli zanim przyszły bóle, już został zrodzony syn. Owszem, prorok dalej kontynuuje swoją myśl, że kiedy bóle przyszły, ale ich początkowa faza, zostały zrodzone dzieci pozostałe, czyli reszta potomstwa. Druga przesłanka, druga rzecz, która jest nietypowa, którą ewangelista Starego Testamentu nam nie pojaśnia. Pozostawia nam problem, który mamy rozwiązać. Prorok Izajasz powiada, że te nietypowe narodziny będą mieć miejsce w obliczu rozprawy Jahwe, czyli Boga Wszechmogącego, z jego nieprzyjaciółmi. To jest do przyjęcia. Ale prorok powiada, że będzie to mieć miejsce w obrębie tajemniczego miasta, bo tak mówi: oto głosy i zgiełk z jakiegoś miasta. Ale nie tłumaczy, nie podaje nazwy. Nie wiemy z zapisu proroka Izajasza, o jakie miasto chodzi. A miast w Starym Testamencie o znaczeniu symbolicznym, obrazowym jest bardzo wiele. To też będzie problem, to też jest zagadka, z którą będziemy starali się jakoś zmierzyć podczas naszych rozważań. I drodzy braterstwo, z tych paru słów wstępu zasadne stają się trzy podstawowe pytania. Jak wspomniałem, nie wiem, na ile czas pozwoli mi odpowiedzieć na te pytania. Można jedno, dwa, można trzy. Jak nie potrafię, pozostawię problem pod rozwagę każdemu z was. Po pierwsze, odniesienie czasowe. Czyli powinniśmy się starać znaleźć odpowiedź, do jakiego czasu prorok Izajasz wypowiada swe proroctwo. Czy ten czas już był w przeszłości? Czy może jest obecnie? Czy dopiero jest przed nami, prawda? Takie możliwości. Drugie pytanie. Znaczenie symboliki Syjonu. Tego Syjonu, który w tak nietypowy sposób rodzi swoje dzieci. Syna, zanim przyszły bóle, i resztę potomstwa, kiedy bóle już weszły w początkową fazę, ale nie zasadniczą. I po trzecie, potomstwo Syjonu. Czyli powinniśmy znaleźć odpowiedź, jaką naukę chciał nam prorok Izajasz przekazać na czasy obecne. Czym jest to potomstwo, ten syn zrodzony zanim przyszły bóle i reszta potomstwa zrodzona później? I drodzy braterstwo, myślę, że z pewnością dużo łatwiej będzie nam dokonać interpretacji słów proroctwa w jego warstwie literalnej. No bo tak to już jest w Biblii, a zwłaszcza w proroctwach, że każde proroctwo, zwłaszcza to dotyczące narodu izraelskiego, ma co najmniej dwa, jak nie więcej wypełnień, prawda? Na pewno w którymś momencie w historii Żydów, cielesnego narodu izraelskiego, bo proroctwa były w pierwszym rzędzie kierowane do tego narodu. I myślę, drodzy braterstwo, że tutaj powinno nam być łatwiej, bo historię mamy już za sobą, prawda? To jest tylko kwestia umiejętnego wyłuskania z historii wydarzeń, o których, jak sądzimy, wspominał prorok Izajasz. Oczywiście musimy to robić rzetelnie, mając również na uwadze i przestrogę autora wykładów Pisma Świętego, tego męża Bożego, który nie w jednym miejscu podkreślał, że nie można pozwolić, aby nasze oczekiwania przewyższały co? Fakty, prawda? Jeżeli są fakty w historii, to one powinny mieć pierwszeństwo w stosunku do naszych oczekiwań. Natomiast problemem, sądzę, może być interpretacja duchowa. Bo tak jak wspomniałem, litera to historia, ale poza obraz, poza figura, wskazanie, jak pewne wydarzenia, o których wspomina prorok, mają przełożenie na wiek Ewangelii albo i czas późniejszy, kiedy mówimy o Izraelu duchowym, a nie Izraelu cielesnym, tu może być problem. Drodzy braterstwo, zanim sięgniemy do Biblii, czy też do innych dostępnych w tym temacie materiałów, parę słów przypomnienia. Po pierwsze, nazwa Syjon nie jest jednoznaczna w Starym Testamencie. W Starym Testamencie ta nazwa ma co najmniej trojakie zastosowanie. W ścisłym znaczeniu tego słowa, ja o tym wspomnę dlatego, że będzie to mieć znaczenie, kiedy będziemy starali się wytłumaczyć poza obraz, czyli ten duchowy Syjon, prawda, który będzie rodził swoje dzieci w stosownym czasie. A więc w literze, w ścisłym znaczeniu tego słowa Syjon, według starożytnych przekazów biblijnych, tą nazwą określano wzgórze, na którym pobudowano południowo-zachodnią część Jerozolimy, z jej najstarszą twierdzą zdobytą i przebudowaną jeszcze przez króla Salomona, Dawida. I drodzy braterstwo, o tym możemy przeczytać między innymi w drugiej księdze Samuelowej, rozdział 5, wersety od 6 do 9. Oczytam fragment, bo nie mamy czasu. Gdzie dziejopis izraelski mówi tak. Zamieszkał tedy Dawid w twierdzy i nazwał ją miastem Dawida. Obudował ją też Dawid wokoło, począwszy od Milo ku środkowi. A więc jest to najbardziej ścisłe znaczenie, najbardziej wąskie słowa Syjon, z jakim spotykamy się w Starym Testamencie. W szerszym znaczeniu tego słowa w proroctwach Starego Testamentu nazwa Syjon jest często używana w odniesieniu do całego miasta Jeruzalem, a także do jego mieszkańców, które w proroctwach często są nazywane jako synowie i córki Syjonu. I drodzy braterstwo, dla potwierdzenia tej tezy dwa cytaty z Pisma Świętego. Najpierw proroctwo Izajasza, rozdział 33, a werset 20, kiedy prorok w kontekście bezpiecznych czasów, które mają nadejść na naród żydowski, mówi tak. Patrz na Syjon, miasto naszych uroczystych świąt. Miasto naszych uroczystych świąt. Tam, gdzie każdy Izraelita ile razy w roku miał się stawić?
Trzy
razy, prawda? Twoje oczy zobaczą Jeruzalem, siedzibę bezpieczną. Tu nie ma wątpliwości, że w ten właśnie sposób patrzył na Jeruzalem pański prorok Izajasz. Boski Syjon. I drugi zapis, proroctwo Michała, rozdział 4, a werset 10, gdzie w kontekście zapowiedzi uprowadzenia mieszkańców Jerozolimy do niewoli babilońskiej pański prorok pisze tak. Wij się z bólu i jęcz, córko syjońska, jak rodząca, gdyż wkrótce będziesz musiała wyjść z miasta. Z jakiego miasta? Z Jerozolimy, prawda? I zamieszkasz na polu i pójdziesz aż do Babilonu. Jest to drugi kontekst, ten szerszy, w jakim spotykamy się w pismach Starego Testamentu, kiedy szukamy literalnego znaczenia słowa Syjon. I trzeci kontekst najszerszy. Słowem Syjon określano niekiedy w proroctwach cały cielesny naród izraelski. Nie tylko mieszkańców samej Jerozolimy, ale wszystek Izrael, ten, który przed wiekami Bóg wybrał spośród wszystkich narodów ziemi jako swoją wyłączną własność. Nie będziemy czytać, wskażę tylko miejsce, gdzie w takim kontekście użyte jest słowo Syjon. Proroctwo Izajasza, rozdział 49, wersety 14 do 23. A więc, drodzy braterstwo, szukając przełożenia symboliki Syjonu na wiek Ewangelii, na wiek ducha, wobec świadectwa świętego Pawła, które znamy wszyscy, zapisane w liście do Rzymian, rozdział 2, wersety 28 i werset 29. Bo to jest to, o czym wspominał brat Stasi w poprzednim wykładzie, co pozwala nas w nas widzieć dzieci Abrahama poprzez wiarę. A święty Paweł apostoł utwierdza, że nie ten jest Żydem, który jest i na zewnątrz. I nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele. Ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie, I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca, prawda? W duchu, a nie litery. Czyli inaczej, jak gdyby święty Paweł apostoł tłumaczy nam, że ponieważ cielesny Izrael jest obrazem Izraela duchowego, dlatego rozumiemy, że pozaobrazowy Syjon w zapisach biblijnych, kiedy będziemy czytać Nowy Testament, bo są także odniesienia do Syjonu, i kiedy będziemy czytać Stary Testament, chociażby rozważane proroctwo Izajasza, to w najszerszym znaczeniu będzie nam przedstawiał ogół chrześcijan z imienia, prawda? Czyli inaczej, nominalne chrześcijaństwo. I w takim kontekście, między innymi, w pozaobrazie jest ujęty w proroctwie Izajasza w rozdziale 33, a w wersecie 14, gdzie czytamy: grzesznicy w Syjonie zlękli się i drżenie ogarnęło niegodziwych. Ten zapis, gdybyśmy mieli więcej czasu i starali się go zgłębić, doszlibyśmy do wniosku, że w nim kryje się głęboka nauka wskazująca na nominalne chrześcijaństwo obecnego wieku. Ale nie mamy czasu, aby o tym dzisiaj mówić. To szerokie spojrzenie na Syjon, ten pozaobrazowy duchowy. Ale drodzy braterstwo, tak jak wspomniałem, tak jak w Starym Testamencie Syjon miał nie jedno, nie dwa, a nawet trzy znaczenia, podobnie i na pozaobrazowy Syjon możemy popatrzeć wężej. W węższym znaczeniu, poprzez kościół pierworodnych obecnego wieku, Syjon będzie wskazywał na niebiański Jeruzalem, czyli pomazańca Bożego, głowę i ciało, męża doskonałego, który będzie zrodzony w pierwszym zmartwychwstaniu na mocy zawartego z Bogiem przymierza przy ofierze. I drodzy braterstwo, dla potwierdzenia takiej wąskiej interpretacji symboliki Syjonu, poprzez zapis listu do Żydów, 12 rozdział, a werset 22, gdzie święty Paweł apostoł powiada, że wy podeszliście do góry. I powiada, jakiej góry? Prawda? Góry Syjon. I tłumaczy dalej, do zebrania pierworodnych. A my rozumiemy, że mówi w tym miejscu o kościele pierworodnych, spłodzonych z Ducha Świętego. Ale poprzez ten zapis możemy patrzeć jeszcze wężej, wskazując na tekst, o którym wspomniał brat Stasiu. Księga Objawienia, 14 rozdział, a werset 1. Że widziałem, a oto baranek stał na górze Syjon. A z nim? Czy cały kościół pierworodnych? Nie. 144 tysiące, którzy mieli wypisane na swoich czołach imię Jego i Jego Ojca, prawda? I dalej tłumaczy w kolejnych wersetach, są to ci, którzy zostali wykupieni z ziemi jako pierwociny dla Boga i dla baranka, którzy nie łączyli się z niewiastami. Głęboka symbolika tekstu świętego Jana Objawiciela. A więc niebiański Syjon, niebiański Jeruzalem, 144 tysiące i baranek, kompletny pomazaniec, głowa i ciało. Tyle przypomnienia, ale w kontekście naszych rozważań jeszcze jedna ogólna uwaga. Muszę o niej powiedzieć, bo ona ma wpływ na to, co będę dalej mówił. Mianowicie, drodzy braterstwo, proroctwo Izajasza w swojej treści opisuje dwie zasadnicze grupy wydarzeń związanych z historią cielesnego narodu żydowskiego. Pierwsza z nich to wydarzenia będące rzeczywistym tłem działalności proroka, jakim było zagrożenie ze strony państwa asyryjskiego. I możemy powiedzieć, że całe życie proroka Izajasza upłynęło w cieniu tego zagrożenia. Kiedy był młodzieńcem, Asyryjczycy uprowadzili do niewoli ludność północnego Królestwa Izraelskiego. To był rok 734 przed naszą erą. 13 lat później, w roku 721, upadła Samaria. A kiedy Izajasz był już sędziwym człowiekiem, Asyryjczycy zajęli całą Judeę, za wyjątkiem Jerozolimy, której ocalenie prorok pański zapowiadał przez wszystkie lata swojej misji. I drodzy braterstwo, te wydarzenia opisane są w pierwszych, z małymi wyjątkami, 39 rozdziałach proroctwa Izajasza. Drugą grupę wydarzeń, o których uczą zapisy tego proroctwa, czyli rozdziały późniejsze, pozostałe, aż do 66 włącznie, są to obszerne materiały pochodzące z końcowych lat niewoli babilońskiej i okresu wczesnoperskiego. I drodzy braterstwo, tak przygotowani, spróbujmy podejść do pierwszego tematu, czyli umiejscowić w historii warstwę literalną rozważanego fragmentu proroctwa Izajasza. I tutaj sądzę, że wskazówką niebywałej wagi będzie werset 8 66 rozdziału. Kiedy rozpoczynałem ten temat, odczytałem dwa wersety. Werset 6 i werset 7. W tej chwili chciałbym odczytać werset 8. Też czytam według przekładu Biblii Warszawsko-Praskiej. Kiedy ktoś słyszał o czymś takim, kto kiedyś coś podobnego widział, czy można cały kraj zrodzić w ciągu jednego dnia? Czy można za jednym razem zrodzić cały naród? Jest to początek wersetu 8, który jakoby w pewnym sensie wyłamuje się z całości fragmentu, który odczytałem. Ale sądzę, że w nim zawarta jest interpretacja literalna, wskazanie, w jaki sposób tajemniczy zapis proroctwa Izajasza wypełnił się w historii. Drodzy braterstwo, uważamy, że w warstwie literalnej wypowiedź proroka Izajasza nawiązuje do czasu ponownych narodzin wybranego przed wiekami cielesnego narodu żydowskiego jako odrębnego narodu za dni Cyrusa, króla perskiego, którego w pierwszym roku panowania, historycznie rozumiemy dzisiaj, że był to rok 538 przed naszą erą, pobudził Pan, aby ogłosił ustnie, a także pisemnie w całym kraju, co następuje. Czytam Księgę Ezdrasza, rozdział 1, wersety 2 i 3. Tak mówi Cyrus, król perski, Wszystkie królestwa ziemi dał mi Pan, Bóg niebios. On też rozkazał mi, abym zbudował mu świątynię w Jeruzalemie, który jest w Judzie. Kto więc spośród was należy do jego ludu? Niech jego Bóg będzie z nim. Niech wyruszy do Jeruzalemu, które jest w Judzie, i niech buduje świątynię Pana, Boga, Bogu Izraelskiemu. To jest bowiem ten Bóg, który jest w Jeruzalemie. I drodzy braterscy, w 5 wersecie czytamy, że to poselstwo Cyrusa, którego pobudził sam Bóg, prawda? Spotkało się z dużym posłuchem wśród Żydów. Czytam werset 5. Wyruszyli więc w drogę naczelnicy narodów z Judy i Beniamina, kapłani i lewici, wszyscy, których ducha pobudził Bóg, aby pójść budować świątynię Pana w Jeruzalemie. I drodzy braterstwo, historycznie był to tak zwany pierwszy powrót Żydów do Ziemi Świętej. Powrót pod wodzą Zorobabela, wnuka króla Jechoniasza, którego później Cyrus ustanowił namiestnikiem Judei. I szacuje się, że wówczas do ojczyzny, jak gdyby w odpowiedzi na głos pański, który brzmiał poprzez usta Cyrusa, powróciło około 50 tysięcy Żydów. A więc, drodzy braterstwo, w ten sposób został zrodzony cielesny, pozaobrazowy syn Syjonu, o którym prorokował prorok Izajasz w wersecie 7. Zanim brzemienna poczuła bóle, porodziła. To znaczy, zanim pojawiły się trudności, uciski, o których będziemy czytać w kolejnych rozdziałach Księgi Ezdrasza. Mam tu na myśli rozdział 4 i dalszy, prawda? To był pierwszy powrót Żydów. Ale drodzy braterstwo, był też i drugi do Ziemi Świętej, liczący około 1750 mężów. Przypuszczalnie, jak podają dzisiaj historycy, miał miejsce około roku 458 przed naszą erą, za czasów panowania króla Artaxerxesa, pasierba królowej Estery. I tym razem, jak czytamy według zapisów biblijnych, Duch Pański pobudził Ezdrasza, uczonego kapłana w zakonie mojżeszowym, który postanowił sobie za cel zbadać pański zakon, wprowadzić go w czyn oraz nauczać Izraelu jego postanowień i praw. Nie będziemy czytać fragmentu biblijnego, tylko sygnalizuję, że zapis ten odnajdujemy w Księdze Ezdrasza, rozdział 7, a wersety 6 do 10. I drodzy braterstwo, w ten sposób literalnie narodziła się reszta potomstwa. W czasie, kiedy już zaczęły się utrapienia i uciski. Ale drodzy braterstwo, reasumując, powiemy tak, że to, co wydarzyło się za dni Cyrusa, wydaje się, kiedy dzisiaj patrzymy na te wydarzenia, prawdziwym cudem. Bo przecież od chwili wyzwolenia Żydów z niewoli babilońskiej do ich powrotu do ojczyzny minął tak krótki czas. Jakże te wydarzenia różniły się od tych, które za czasów chociażby Mojżesza doprowadziły cielesny naród żydowski do ziemi obiecanej. Zadnicy Rusa nie trzeba było błagać nieustępliwego monarchy o uwolnienie. Nie trzeba było uciekać przed wrogą armią, ani mieszkać na pustyni przez całe 40 lat. Ale dzieło Boże, jego stwórcza interwencja podlega innym prawom niż ludzkie. I to, co w stosunkach międzyludzkich wydaje się nieprawdopodobne, za sprawą Boga Najwyższego Jahwe stało się faktem dokonanym. On nagle, bez zwykłych gwałtownych przemian i wojen, sprowadził swój wybrany naród na Syjon i dokonał jego odnowienia, co normalnie wymagałoby życia całych pokoleń. Umiłowani w Chrystusie braterstwo, te litery tego historycznego przybliżenia tła proroctwa Izajasza, które rozważamy. Czas, aby znaleźć odniesienie duchowe, aby starać się wytłumaczyć, jaką naukę prorok Izajasz starał się przekazać Izraelowi duchowemu, ten, który miał czytać pisma pisane aż 8 wieków, licząc od Chrystusa wstecz. A zwłaszcza dla nas, którzy żyjemy u schyłku tego czasu, kiedy spodziewamy się, że lada chwila, a Kościół dokończy z tej strony zasłony swego biegu. Drodzy braterstwo, szukając odpowiedzi tej duchowej głębi, tego przekazu ewangelicznego, ale nie starego, ale Nowego Testamentu, chciałbym wskazać jako klucz biblijny na dwa wersety. Jeden werset z fragmentu tematowego, który rozważamy. Proroctwo Izajasza, 66 rozdział, a werset 6. Czyli ten początek naszego tematu. Biblia warszawsko-praska. Lecz oto głosy i zgiełk jakiś z miasta. Tego tajemniczego miasta, o którym pański prorok Izajasz nic więcej nam nie mówi. Nie podaje nazwy, czasu określenia, pozostaje zagadką. A ze świątyni słychać wołanie. Otóż to głos Jahwe, który swoim wrogom począł właśnie wymierzać zagładę. Pierwszy werset. Drugi w zestawieniu, sięgnijmy do Nowego Testamentu. Do ostatniej księgi Nowego Testamentu, czyli księgi objawienia. Drodzy braterstwo, trudna księga. Pastor Russell, ten mędrzec Boży, nie waham się użyć tego słowa, To był mędrzec Boży i naczynie wybrane. Pamiętają braterstwo, kiedy go zapytano, kiedy napisze 7 tom, a miał to być komentarz do księgi objawienia. To co powiedział? Ktoś inny napisze. Chociaż w wielu miejscach tłumaczył fragmenty, ale wówczas, kiedy żył, no chyba nie czuł się jeszcze na siłach, aby objąć całość zagadnienia i przedstawić go w takim zamyśle i w takim materiale, jak uczynił to we wcześniejszych 6 tomach. Dlatego, drodzy braterstwo, ilekroć sięgamy do Księgi Objawienia, tak samo i ja, zawsze w sercu jest wątpliwość, czy sposób właściwy łączymy i co więcej interpretujemy te zapisy. Aby znowu się nie okazało, że nasze oczekiwania jednak przeważą fakty. Ale to z czasem, czas zweryfikuje. Bo Księga Objawienia to jest to, co było, co jest i co jeszcze ma się stać. A więc są rzeczy, które są przed nami. I drodzy braterstwo, ten drugi werset, o którym chciałem wspomnieć, jako klucz do rozwiązania zagadki, którą postawił przed nami prorok Izajasz, to rozdział 16 Księgi Objawienia, werset 1. Cytuję, aby być konsekwentnym, według przekładu Biblii Warszawsko-Praskiej. Przekład mówi tak. A potem usłyszałem głos donośny skąd?
Nie.
Ze świątyni. A prorok Izajasz w 6 wersecie też powiada, że ze świątyni słychać wołanie. A więc tu głos i tu głos, prawda? I świątynia. Wołający do siedmiu aniołów. Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. A więc, drodzy braterstwo, dwie wypowiedzi mężów Bożych. Jeden, żyjący 8 wieków przed Chrystusem, bo mniej więcej proroctwo Izajasza to jest 8 wiek przed Chrystusem. I drugi, no, objawienie według świętego Jana datuje się mniej więcej 95 setny rok po Chrystusie, prawda? Bo w 95 roku po Chrystusie, za dni cesarza Domicjana, święty Jan Objawiciel został wysłany na wyspę Patmos. Czyli dzieli tych dwóch mężów Bożych prawie 900 lat. Wypowiadają dwa świadectwa, które w moim odczuciu łączy ten sam klucz biblijny. Ta sama treść, ta sama wymowa. Ale, drodzy braterstwo, w przeciwieństwie do fragmentarycznego wersetu proroctwa Izajasza, ten 6 werset, który wspominaliśmy, werset 1 16 rozdziału Księgi Objawienia jest stosunkowo szeroko obudowany zestawem towarzyszącym mu wersetów, które treściowo tworzą jedną całość. Mam tu na myśli końcówkę 15 rozdziału, w szczególności wersety 5 do 8, oraz cały rozdział 16, który jest wizją wylania siedmiu czasz gniewu Bożego. Drodzy braterstwo, nie jest tematem dzisiejszym, abyśmy rozważali ten fragment Księgi Objawienia w sposób szczegółowy. A poza tym zawsze pewnie każdy z nas może miałby jakieś inne spojrzenie. Ja chciałbym zasygnalizować dwie rzeczy. Dwie uwagi, które ja wysnuwam z połączenia tych dwóch fragmentów i z wersetu 1 16 rozdziału Księgi Objawienia. Po pierwsze, naszym zdaniem cytowany fragment Księgi Objawienia jest wizją wydarzeń, które uczą o roli zwycięskiego, uwielbionego i skompletowanego Kościoła w obalaniu dzierżaw tego świata. Liczba 7 oznacza zupełność, kompletność. Roli wyznaczonej czasem wielkiego ucisku, a konkretnie jego zasadniczej fazy, o której czytamy chociażby w proroctwie Daniela, 12 rozdział, 1 werset, czy Ewangelia według świętego Mateusza, 24 rozdział, wersety 21 i 22. Druga lekcja, którą możemy otrzymać z analizy treści cytowanego zapisu Księgi Objawienia, jest kontekst następującego wersetu 19, 16 rozdziału, który wyjaśnia to, co niedopowiedział prorok Izajasz. Czyli wyjaśnia nam tajemnicę, czy też symbolikę zagadkowego miasta, w ramach którego odbywa się rozprawa Jahwe z jego wrogami. Prorok Izajasz powiada, że z tego miasta dochodzą głosy ich zgiełk. Nowy przykład powiada wrzawa. Biblia Gdańska głos grzmotu. Werset 19, 16 rozdziału Księgi Objawienia powiada, że kiedy anioł wylał siódmą czaszę gniewu Bożego, to rozpadło się wielkie miasto na trzy części i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem i objawia nam Bóg przez Jezusa Chrystusa, przez anioła, którego posłał Janowi Objawicielowi, tajemnicę wielkiego miasta i powiada. I wspomniano przed Bogiem o kim? O wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. A więc, drodzy braterstwo, uważamy, że zapis Księgi Izajasza, który mówi, że w obrębie tajemniczego miasta miała miejsce rozprawa Jahwe z jego wrogami, to w ten sposób, poza obrazie, prorok Izajasz wskazuje na mistyczne wielkie miasto Babilon, matkę wszetecznic i obrzydliwości ziemi, które w czasie wielkiego ucisku, a konkretnie w czasie wylania siódmej czaszy gniewu Bożego, rozpadnie się na trzy części. I drodzy braterstwo, na marginesie, jako ciekawostka, zapis Księgi Objawienia nawiązuje tu w historii do starożytnego miasta Babilon. Czy wówczas, kiedy święty Jan Objawiciel na wyspie Patmos miał swoją wizję, czy to miasto jeszcze istniało? Nie. Ono już dawno było w gruzach. Ale, drodzy braterstwo, w tym czasie, i tak jest do dzisiaj, ruiny starożytnego miasta Babilon stanowią trzy pagórki. Przypadek? Drodzy braterstwo, w Biblii, w moim odczuciu, przypadków nie ma. I to, co czytamy, często i zazwyczaj ma swoje przełożenie na fakty. Trzy pagórki. Babil, pagórek północny, zawierający ruiny fortecy szczegącej wejścia do miasta. Drugi pagórek, który dzisiaj nosi nazwę Kasr, pagórek centralny, zawierający ruiny pałacu Nabuchodonozora, oraz pagórek o nazwie Amram, południowy, zawierający ruiny świątyni Marduka Bela. I sądzę, drodzy braterstwo, że może to mieć dla nas również znaczenie symboliczne, albowiem upadek pozaobrazowego Babilonu, prawda? Czyli to, co jeszcze jest przed nami. Bo wielkie, mistyczne miasto Babilon, prawda, że ono się chyli ku upadkowi, ale jeszcze upadek pozafiguralnego Babilonu to jeszcze fakt, który jest ciągle przed nami. A kiedy upadnie, to ten upadek zaznaczy ruinę trzech jego podstaw. Wspierający go instytucji, organizacji, czyli tak zwane mury Babilonu, o którym wspomina prorok Jeremiasz w 51 rozdziale, a w 44 wersecie, to by odpowiadało temu historycznemu pagórkowi Babil oraz uchwyconej przed wiekami władzy świeckiej, pagórek Kasr, i władzy duchowej, pagórek Amram. Drodzy braterstwo, czas na wioski. No czas nieubłaganie się zbliża do końca. Co dam rady powiedzieć, to powiem. Zastanawiamy się nad prostym Izajasza. 66 rozdział, wersety 6, 7 i 8. Lecz oto głosy i zgiełk jakiś z miasta, a ze świątyni słychać wołanie. Otóż to głos Pana, czytaj Jahwe, czyli Boga Wszechmogącego, Stwórcy niebios i ziemi, który swoim wrogom począł właśnie wymierzać zapłatę. I początek wersetu 8. Zanim odczuła skurcz ciała, już porodziła. Zanim naszył ją bólem, za świat syna wydała. Bo Syjon tylko poczuł bóle, a już zrodził swych synów. Dwa pierwsze wnioski na bazie tego, co do tej pory powiedzieliśmy. Po pierwsze, uważamy, że wypowiedź proroka Izajasza odnotowana w 6 wersecie, czytam raz jeszcze, lecz oto głosy i zgiełk jakiś z miasta. No, my już wiemy w tej chwili, że prorok wspomina tu o mistycznym mieście Babilon, prawda? A ze świątyni słychać wołanie. Otóż to głos Pana, który swoim wrogom począł właśnie wymierzać zapłatę. Uważamy, że ta prorocka wypowiedź wskazuje na czas wielkiego ucisku, a konkretnie czas jego zasadniczej fazy, określanej przez tego samego proroka na innym miejscu jako dzień zagłady od Wszechmogącego. Rozdział 13, werset 6. I drugi wniosek. Kontekst całości wypowiedzi prorockiej, a w szczególności następujące wersety 7 i 8. Raz jeszcze odczytam fragment. Zanim odczuła skurcz ciała, już porodziła. Zanim naszył ją bóle, już na świat syna wydała. A syn tylko poczuł bóle, czyli na początku. A już zrodził swych synów. Uważamy, że ten kontekst rozszerza w czasie interpretację zawartej w nim treści. Obok dnia zagłady od Wszechmogącego wskazuje także na czas bezpośrednio go poprzedzający. W symbolice Pisma Świętego, zwłaszcza w zapisach Starego Testamentu, ten czas został przyrównany do kurczów, do bóli przychodzących na rodzącą niewiastę. Dla przykładu odczytam zapis proroka Izajasza, rozdział 13, wersety 6-9, gdzie mówi tak: biadajcie, bo bliski jest dzień Pana. I znowu przekłady, które starają się być bliskie oryginałowi, w tym miejscu powiadają Jahwe, Jehowy, bo bliski jest dzień Jehowy, który nadchodzi jako zagłada od Wszechmogącego. Nadchodzi, to znaczy jest jeszcze przed nami. Ale co się dzieje wcześniej? Prorok Izajasz tłumaczy: dlatego opadają wszystkich ręce i truchleje każde serce ludzkie i są przerażeni. Ogarniało ich kurcze i bóle. Wiją się z bólu jak rodząca, jeden na drugiego spogląda osłupiały. Ich oblicza są rozpłomienione. I drodzy braterstwo, w tym miejscu zasadne staje się pytanie o początek boleści, prawda? Czyli czas, od jakiego można by upatrywać wypełnianie się proroctw wskazujących na pozaobrazowy ucisk okołoporodowy, przed nastaniem którego z jednej strony i w początkach którego z drugiej strony narodzą się dzieci pozaobrazowego Syjonu. Drodzy braterstwo, jeżeli ktoś uważa inaczej, nie będziemy się spierać, ale sądzimy, że czas ten wskazał nasz mistrz i nauczyciel Jezus Chrystus. Kiedy uczniowie przy końcu Jego misji, kiedy już byli świadomi, że za chwilę, mniej lub bardziej byli świadomi, ale jednak Chrystus przygotowywał ich do tego, że On z tej ziemi za chwilę odejdzie, kiedy stali u wrót Jerozolimy i zachwycali się budowlą świątyni, Jezus wypowiedział wówczas proroctwo, które dla Żyda było wielkim obrażeniem. Nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu. Jakże to? Duma narodowa, miejsce spotkania Boga z Jego ludem. A Ty, Panie, tak mówisz, aby nie był rozwalony. Ale potem jakoby chcieli uzupełnienia i pytają: Panie, powiedz nam, kiedy to się stanie? Trzy pytania postawili Jezusowi. Prawda? Jaki będzie znak Twego przyjścia, obecności i dokonania wieku? Jezus wówczas wyłożył swoim uczniom pytanie, na ile to rozumieli, obszerny wykład, prawda? Dzisiaj, kiedy otwieramy 24 rozdział i następne Ewangelii według świętego Mateusza, żyjąc prawie 2000 lat później, to i my się głowimy. Ale Jezus między innymi powiedział tak, cytuję werset 6, 7 i 8. Kiedy starał się przybliżyć niektóre rzeczy, my dzisiaj wiemy, kiedy porównujemy zapisy ewangelisty, zwłaszcza świętego Łukasza i Mateusza, że Jezus wypowiadał dwa świadectwa prawdopodobnie. Jedno dotyczące lat 70. po Chrystusie, a drugie, które przenosił na koniec obecnego wieku. Pytanie, jak to wyłapać? Potem usłyszycie o wojnach i wieściach wojennych. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód i mór, a miejscami trzęsienie ziemi. I werset, który moim zdaniem niesie w sobie głęboką treść. A jaki to werset? Ale to wszystko dopiero początek boleści. No, drodzy braterstwo, i tu jest problem. Bo Jezus wskazuje na trzy grupy zagadnień, które miały wyznaczyć ten początek boleści. Czas wojen i wieści wojennych, kiedy to miał powstać naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu. To miał być czas głodu i moru, i to miał być czas zaznaczony trzęsieniami ziemi. Już nie będę wnikał, czy chodzi o literę, czy o pozaobraz, bo i tak można by spojrzeć na słowa Jezusa. Ale gdyby patrzeć na literę, to musimy powiedzieć, że chrześcijanie, którzy żyli w różnych okresach czasu na przestrzeni wieku Ewangelii, byli skłonni stosować te słowa Jezusa do czasów im współczesnych, zwłaszcza kiedy przychodziły różne kataklizmy na świat. A było ich niemało na przestrzeni 2000 lat wieku Ewangelii. Ale powstaje pytanie, czy słusznie. Bo jest prawdą, że wojny były zawsze na świecie. Były przed Chrystusem i są po Chrystusie. I są obecnie. Można by powiedzieć, od czasu, kiedy Kain zabił Abla, od tego czasu między człowiekiem zapanowała śmierć, gdzie jeden drugiemu zadawał śmierć. Podobnie moglibyśmy powiedzieć, że i głody i mory bywały często. Podobnie częściej na ziemi. Ale myślę, drodzy braterstwo, znowu nie czas, aby ten temat szerzej rozwijać, że Jezus nie takie wojny, nie taki głód i mór i nie takie trzęsienia ziemi miał na myśli, kiedy powiadał, ale to jest początek boleści. Myślę, że nasz Pan miał na myśli skalę wydarzeń, która w sile i zasięgu nie miała sobie równych w historii świata. A drugą przesłankę, aby tak spojrzeć na słowa Jezusa, to zapis świętego Łukasza, rozdział 21, a werset 12. Pozostawiam do odczytania, nie będę komentował. I drodzy braterstwo, powiem tak, że historycy współczesnego świata, tak ci, którzy uważają się za wierzących, jak i ci, dla których jak dotąd imię Bóg nie ma większego znaczenia, uważają, że w dziejach ludzkości taką przełomową datą był rok 1914. No, drodzy braterstwo, na tą datę wskazują również i badacze Pisma Świętego jako na rok, w którym dobiegł końca okres 2520 lat, określany w terminologii badackiej jako 7 czasów karania narodu żydowskiego. Nie chciałbym dzisiaj, w tej chwili zwłaszcza, prowadzić wykładni na ten temat, bo myślę, że ona wśród nas jest powszechnie znana, ale chciałbym przytoczyć wypowiedzi dwóch osób postronnych, świeckich, historyków, którzy stoją obok, ale są bacznymi obserwatorami tego, co dzieje się wokoło nas. A przecież nie możemy pozwalać, aby nasze oczekiwania miały przeważać fakta. Jeżeli fakta na coś wskazują, to mamy się zatrzymać, zastanowić i zrozumieć. Pierwsza wypowiedź. Jeżeli był kiedykolwiek rok, w którym skończyła się jedna era, a rozpoczęła druga, to był nim rok 1914. W tym roku skończył się świat stary, w którym jeszcze można było czuć się bezpiecznie. Rozpoczęła się nowa era, którą cechuje codzienne zagrożenie naszego bezpieczeństwa. Drugi cytat. Wygląda na to, że gonimy od jednego incydentu do drugiego. No, to by można było powiedzieć, tak było zawsze, prawda? Nagle wybucha nowy konflikt i giną ludzie. Od 1914 roku załamały się wielkie imperia. a narody, które wówczas nie odgrywały żadnej roli, wywołują dzisiaj problemy o zasięgu światowym. Próbowaliśmy już wojny, ustępstw, dobroczynności, dyplomacji, Ligi Narodów, ONZ. Wszystko zawiodło. Nie ulega wątpliwości, że w roku 1914 stało się coś, co zmieniło bieg życia. To zbawiennictwo. Tak mówią ludzie, którzy z Biblią na co dzień niewiele mają do czynienia. Powinno nam to coś dać do zrozumienia. A Chrystus powiedział, ale to wszystko początek boleści. Drodzy braterstwo, w straży w roku 1962 na stronicy 61 w odpowiedzi na nadesłane pytania w związku z tym czytamy myśl, która chciałbym, aby podsumowała tę część tematu. Chociaż pomiędzy latami 1914 a 1945 rozegrały się na ziemi dwie wielkie wojny światowe, prawda? Czyli to, o czym mówił Jezus, wskazując na skalę wydarzeń. I wiele narodów doświadczyło srogich ucisków. To jednak uważne zaobserwowanie rozwoju i zakończenia tych ucisków oraz następujących wydarzeń wskazują, że nawet druga wojna światowa i wynikłe z niej zniszczenia nie były tym ostatnim uciskiem. To są fakty i pisma, które wskazują dość wyraźnie, że ten ostatni, największy ucisk jest wciąż jeszcze przed nami. Drodzy braterstwo, czas nieubłaganie dobiegł końca. Z pozostałymi problemami pozostawię braterstwa pod rozwagę, abyście poprzez swoje rozważania odpowiedzieli sobie na pytania, które postawiłem na wstępie. Te, na których odpowiedzi ja nie zdążyłem dzisiaj udzielić. Gdyby ktoś miał duże trudności, nie potrafił, bo jest to trudne, ja sam wiem, co to znaczy, odnaleźć odpowiedź na te pytania, które postawiłem, mogę wskazać jako pomoc. Drodzy braterstwo, artykuł brata Rasla zapisany w straży w roku 1932 na stronicy 35 pod tytułem Deszcze błogosławieństwa będą. Bo brat Rasel w dwóch artykułach, choć fragmentarycznie, ale starał się przybliżyć treść tego fragmentu proroctwa, które chciałem dzisiaj braterstwu przybliżyć. O drugim artykule nie wspominam, bo on jest nietłumaczony na język polski. Gdyby ktoś miał dostęp, mogę podać parametru Watchtower 1894, numer 1648. Tytuł artykuły: kto słyszał o czymś takim? Ale powtarzam, dostępny tylko w języku angielskim. Drodzy braterstwo, kończąc nasze rozważania, wiem, że pozostawiam braterstwa z pytaniami, ale może to i dobrze. Podróż z Białogardu, przynajmniej na południe Polski, jest daleka. Sądzę, że będzie o czym myśleć. A moim życzeniem dla braterstwa jest, abyśmy, drodzy braterstwo, byli zaliczeni do tych dzieci Syjonu, ale przede wszystkim do tego, który zostanie zrodzony, zanim przyjdą bóle zasadniczej fazy ucisku, co daj Boże. Amen.